Podcast Moto Stories napędza magazyn Evo. Więcej na evomagazin.pl.
Rozumiem, że my już zaczęliśmy.
Nie, jeszcze nie. Zaczynamy teraz. Raz, dwa, trzy, cztery. Start. Jakiś czas temu...
Nigdy w życiu nie widziałem, ale startujemy na ry. Rozumiem, trzy, cztery, start.
Podcast Moto Stories stworzyliśmy, żeby przepalać benzynę w żyłach petrolheadów.
Rozmawiamy o naszych doświadczeniach z najszybszymi, najciekawszymi i najbardziej wyjątkowymi autami na świecie.
Skupimy się też na doświadczaniu wyjątkowych wydarzeń, miejsc i historiach ludzi związanych z motoryzacją, obok której nie przejdziecie obojętnie.
Zapraszają
Patryk Mikiciuk,
Łukasz Kamiński,
Kacper Majdan.
No dobra, ale słuchajcie, ale to też jakby my się śmiejemy, ale my mówimy teraz, myślimy też o przyszłości. I wiecie, że naprawdę tak jest, że jak rozmawiam z ludźmi, to możemy sobie mówić o pięknych samochodach, o klasycznych samochodach, o fajnych samochodach, ale jest rzecz, która troszkę rozmywa nasze motoryzacyjne marzenia, bo to jest to, co jak będzie wyglądała przyszłość motoryzacji. I ile razy rozmawiam z kimś, mówię, dobra, panie Patryku, to co pan myśli o tym, czy to w ogóle kiedykolwiek będzie, czy ta motoryzacja jeszcze będzie istniała? No hello.
No właśnie, no bo jakiś czas temu były dinozaury motoryzacji, czyli była nostalgia, było to, co było fajne, to, co nam się podobało, to, co było ekstra i to, co jeszcze na rynku jest, ale właśnie nie wiemy, jak długo i jak to będzie wyglądało dalej. No więc właśnie, jeżeli nie dinozaury motoryzacji, no to dzisiaj jakieś cyborgi motoryzacji, czyli jakieś lodówki, które na przykład będą oczywiście elektryczne. W środku nie będzie foteli, tylko będą dwa leżaczki. Bar po środku, malutki, wiadomo, jesteśmy w samochodzie, więc nie można przesadzać. No i ten samochód będzie nas, rozumiem, woził od punktu A do punktu B bez naszej ingerencji i właśnie napisał do Patryka Jezus z przyszłości. Tak, panowie, macie rację.
Nie, ja myślę, że ty za bardzo chyba wybiegłeś w przyszłość, bo wystarczająco przerażająco jest przyszłość. Przyszłość kolejnych 10 lat w motoryzacji, a nie kolejnych 20, 100. Czy 30, czy 40, o której mówię. To mówi się o takim samochodzie z filmu, pamiętasz, Raport Mniejszości?
Nie pamiętam, ale możemy nawet pomyśleć o tym, jak sobie wyobrażano samochód w Powrocie do przyszłości. Wiadomo, że sam DeLorean był samochodem
przeszłości
różnym.
Już wtedy. Już wtedy był przeszłości.
Tak, ale kreowali go na samochód przyszłości, więc może to jest przyszłość. Może te samochody będą tak beznadziejne jak auta przeszłości, a będą wyglądały tylko jak auta przeszłości.
Wiesz co, teraz jak byłem na Kubie i wróciłem z tej Kuby, to wszyscy pisali mi na Instagramie, tak, tak, panie Patryku, bo tak będzie wyglądała Europa w 2035 roku, albo 2045 roku. Nie, chodzi o bardziej rządy, wiesz, emisji spalin, produkcji kolejnych samochodów i że wszyscy będą próbowali zachować samochody spalinowe. Mam nadzieję, że się tak nie stanie, bo ta kubańska historia to swoją drogą, jak może ruszy seria w TVN Turbo, to będziemy mogli się spotkać i pogadać o tym, bo myślę, że to są takie rzeczy, o których warto powiedzieć. Bo pewnie nie wszystko będzie pokazane, a nie chcę wyprzedzać faktów, więc to jest taka zapowiedź naszego odcinka, który zrobimy sobie pewnie wrzesień, październik, ale to jest w ogóle niesamowita motoryzacja. Znaczy niesamowite podejście do motoryzacji, które bardzo dużo zmienia. Ale też o tym myślę, jakby pod kątem tego zachowania się motoryzacji, która jest dziś, o której mówimy, jest plastikiem, a może za te 10 lat będzie uznawana ta motoryzacja za tą jedyną prawdziwą. Wiesz, Korolka, trzy cylindry,
ale to brzmi
fajnie, ale idzie. Wiesz, może to tak będzie, bo do końca nie wiemy, w którą stronę pójdzie motoryzacja. Kolejne koncerny motoryzacyjne mówią nam, my wycofujemy się z samochodów spalinowych, będziemy produkowali samochody tylko i wyłącznie elektryczne. Czy one są bardziej ekologiczne, czy mniej ekologiczne, to jest oddzielny temat. Ja nie jestem przeciwnikiem elektryków, bo ja lubię elektryki, ale nie do wszystkiego. Są to samochody, które jakby mają spełniać swoją określoną rolę w określonych warunkach. No i teraz, kiedy na siłę wszystkim się nam teraz próbujemy udowodnić, że ten mały skrawek świata, czyli Europa, będzie przodownikiem czystej motoryzacji, a Amerykanie pewnie będą mieli to w nosie, Indie będą miały to w nosie, Azja będzie miała to w nosie, Afryka
Rosja
będzie
to
miała
w ogóle.
To w nosie. Rosja zaczęła produkować na nowo samochody z lat 70., więc no wyobraźcie sobie, że tutaj będzie to jakiś potworny poligon doświadczalny i nikt do końca nie będzie wiedział, w jaki sposób to będzie działało i w jaki sposób to będzie funkcjonowało. Bo ja sobie nie wyobrażam jednak sytuacji, w której większość producentów cały czas zapowiada, bo w 2035, 2030 albo w 2025 u niektórych będą tylko i wyłącznie samochody elektryczne. No fajnie, no ale to poczekaj, jak ma wyglądać ta przyszłość motoryzacji, jak ma wojsko na przykład jeździć, bo okazuje się w ciągu ostatniego roku, okazało się, że ta wojna nie będzie tylko wirtualną wojną przed komputerami, ale jeżeli konflikty cały czas trwają, co zatankujemy czołgi albo pojazdy pancerne.
A koktajl Mołotowa?
Właśnie, to Łukasza ulubiony drink.
Ale zatankujesz samoloty, zatankujesz myśliwce, zatankujesz ciężarówki, które będą dowoziły prądem, jakby wiesz, zaopatrzenie. A co z tirami? A co z ciężkim transportem? A co ze statkami? No przecież nie będziesz miał akumulatora, gdzie będziesz wysyłał ciężarówkę 5000 kilometrów w jedną stronę, żeby coś zawiozła. No więc wiesz, i tu pojawia się mnóstwo takich rzeczy, takich bardzo przyziemnych. Na razie nie mówimy o autonomicznej motoryzacji. Na razie mówimy o tej motoryzacji elektrycznej. Jest tak dużo niewiadomych, przy okazji nie mając infrastruktury, przy okazji nie mając wielu rozwiązań, bo są zalety i wady, a wadą na przykład jest chociażby, strażacy mogą to chyba jasno określić, bo jest dosyć poważny problem z samochodami elektrycznymi po wypadku, kiedy jest duży dzwon i samochód elektryczny może stanąć w płomieniach, no bo jest to spowodowane konstrukcją akumulatorów. No i teraz mamy problem z tym, co zrobić dalej.
No tak, to jest dość świeży temat. To chyba wiralem dość poszło, że to było być może trochę prześmiewcze, ale w Stanach gdzieś zapaliła się Tesla i gaszono ją kilka godzin. W końcu wykopano obok dół, który zalano wodą i ją
właściciela.
Ale wiesz, że to jest, procedura dziś, jakby tak. Procedura zalecana do gaszenia samochodów elektrycznych jest taka, że albo masz kontener na przykład z wodą i odcinasz absolutnie tlen, i wtedy to jest, jak tak. I dajesz mu się, albo zabezpieczasz miejsce i dajesz mu się wypalić.
Przez parę dni.
No i teraz wyobraźmy sobie karambol na Zakopiance. 12 aut, same elektryczne. I jedno od drugiego zaczyna się jarać. To przecież cały Kraków spłonie.
Znaczy, tak, i tak nie... płonie.
tam w powietrzu nic nie pomoże, już wiesz, jakby, ani nic nie pogorszy. Więc myślę, że nie będzie z tym większej różnicy. Natomiast i tak i nie, bo z drugiej strony na przykład złą robotę dla samochodów elektrycznych była taka historia warszawska, że w Warszawie na Górczewskiej spłonął w garażu samochód elektryczny i faktycznie spłonęło tam wiele samochodów i trzeba było eksmitować mieszkańców z tego tak zwanego apartamentowca, gdzie był ten garaż podziemny.
Nowe bloki, bądźmy szczerzy.
Tak, znaczy jest z tym prawdy trochę, ale trochę, bo faktycznie to się wydarzyło, ale zaczęło płonąć nie od samochodu elektrycznego, tylko od chińskiej hulajnogi, która była po prostu podłączona do ładowania w jakimś tandetnym kabelkiem. Wiesz.
Natomiast... Nie, no, była tam licencja AliExpress. Bezpieczeństwa, nie rozumiem.
Natomiast tak czy siak, jakby niesmak pozostał, wiesz, jakby portfel się znalazł, tak. Ale niesmak pozostał.
No
tak.
Zaczęło się nieść, że to jednak ta zła elektryczność. Mnie jeszcze zastanawia inna strona. Ostatnio takim sporym hejtem spływają takie historie, kiedy widzi się coraz więcej wielkich lawet, z jakimiś Toyotami z 90., początku 2000 lat, które wywożą z Europy samochody właśnie do Afryki. Jest eksport tych samochodów i zastanawia mnie, jak właśnie w takich rejonach motoryzacja na przykład za 15-20 lat będzie wyglądała. Czy tam za 15-20 lat będziemy eksportowali hybrydowe na przykład Aurisy?
Ja myślę, że to tak może wyglądać. No wiesz, teraz tak jak spojrzymy... Właśnie, na przykład na tą Rosję albo na kraje biedniejsze Ameryki Południowej, na przykład.
No Ameryka to... czy Afryka, wiemy, że to już, z polityki wiemy, że to jeden.
Afroameryka. I ogólnie rzecz biorąc, tam jeżeli spojrzymy na ten rynek, no to tam konstrukcje tych samochodów przypominają konstrukcje samochodów takich europejskich, myślę, że sprzed dekady, sprzed 15 lat. One są bardzo proste, one oczywiście na zewnątrz są upiększone, są ładniejsze, w środku pewnie mają Bluetootha i ekran, może nawet na CarPlaya. Ale technologicznie, napędowo, jeżeli chodzi o emisję spalin, o normy bezpieczeństwa i tak dalej, to są samochody, które były wiele, wiele lat temu w Europie. Więc możliwe, że to będzie tak wyglądało, kiedy my będziemy płakać za tymi normalnymi, hybrydami. Nawet zwykłymi hybrydami, czy jeszcze Astro 1.4, to będziemy je ściągać z Afryki, no bo co nam zostanie?
W tą stronę to może bym nie szedł, ale jak widzicie
ale
tą...
poczekaj, bo teraz tak, przepraszam, że ci przerwę, ale ja i na przykład widzę tam Priusy, bo one się źle nie zestarzały. Znaczy one wizualnie może się nie najlepiej zestarzały, ale zobacz, że to, co my mówimy z jednej strony, o, te hybrydy zabiły motoryzację. Zobaczcie, że te
nigdy tak nie powiedzieliśmy.
Nie, ale ty wiesz, jakby dużo osób tak mówi, nie? No bo dodajesz gazu, a tam masz bzzz, mniej to nie jedzie. Nie?
No, zależy w jakiej hybrydzie. No słuchaj, niektórzy mogą sobie kupić la Ferrari.
Na przykład, albo 918 Spider też. Natomiast faktycznie zobaczcie, że te samochody, one zdały egzamin. Jakby te pierwsze hybrydy, które do dziś działają i do dziś funkcjonują, to są samochody, które może nam się to podobać lub nie. Wiele osób kręciło, zobaczymy jak to będzie jeździło, może to fajnie jeździ, ale zobaczymy jak to będzie jeździło za 5 czy 10 lat.
I przejeździło te Passaty w dieslu.
I ci goście, zobaczcie, popatrzcie na Ubery w większych miastach. Przecież wszystkie Priusy, które pojawiają się w ogłoszeniach w Polsce, są od razu wyprzedawane za każde pieniądze, jakie tylko istnieją. I wsiadają ci goście, którzy jakby jeżdżą tymi Uberami. Najczęściej nie mówią absolutnie po polsku, albo tylko w sobie i znanym języku razem z sąsiadami są w stanie się dogadać w swoim języku, bo pochodzą z jakiegoś bardzo małego skrawka ziemi gdzieś na końcu świata. I zasuwają tym Priusem, co nie jest wcale takie, wiesz, naturalne dla nich, że bo oni widzą pierwszy raz samochód i te Priusy mają po 800, 900.
Jezus Maria, może drugi. Może drugi.
Może drugi.
Wcześniej widzieli czołgi na przykład.
Ale wiesz o co? Land Rovera, który dojechał tam.
No, rozumiem. No i później strzelali.
Ale nie, jakby... Broń Boże, jakby chodzi mi o to, że jakby te samochody nie są serwisowane. One nie są używane przez ludzi, którzy wiedzą, jak je, wiesz, używać, tu jeździć, tu nasmarować, tu wymienić olej. Nie, one po prostu jeżdżą i one cały czas cisną i one jeżdżą od rana do nocy.
Krążą legendy, że...
Trzy osoby nimi jeżdżą, więc wiesz, więc te samochody nie gasną,
nie stygną,
wiesz.
To właśnie są dwie legendy. Jedna legenda jest taka, że dla kierowców Priusa doba nie ma 24 godzin, tylko jest nieskończona, bo te samochody nigdy nie gasną. A druga legenda jest taka, że ponoć któryś z tych starych Priusów się zepsuł, bo tak na dobrą sprawę to jest niesamowite, jak te samochody, co one znoszą przede wszystkim, bo wystarczy się przejechać Uberem w Warszawie raz, żeby wiedzieć...
I zaciągnąć się mocniej.
Dokładnie. Po pierwsze zaciągnąć się mocniej, a po drugie czasami się zastanawiasz, czy kierowca nie zaciągnie zaraz mocniej hamulca, nawet nie ręcznego, bo tam nie ma ręcznego i gdzieś nie wylądujecie w polu. To pierwsza rzecz. A jeszcze jest kolejna rzecz taka,
w polu,
że przecież...
to w Krakowie, wiesz? A w Warszawie na dworze.
Na dworzu. A no właśnie, już jak jesteśmy przy tym smogu, stop smog, go hybrid. A ogólnie rzecz biorąc, to te Priusy często...
Suchuteńko.
Ale widzisz, one też tam nie ma wycieków, bo tak się nie psują, też są suchuteńkie. Ale do brzegu, te Priusy bardzo te często też są zagazowane do tego, co już jest w ogóle jakimś absurdem, w teorii przynajmniej by się tak mogło wydawać.
Ale jakim absurdem? Jakby
w zobacz, teorii,
przy dzisiejszych cenach paliwa, to kiedyś my mogliśmy się śmiać z Priusów, a teraz...
Dzisiaj jak zamówisz Ubera, to będziesz pchał tego Ubera na miejsce, w które masz dojechać, bo
teraz,
jest takie paliwo drogie.
Teraz możemy patrzeć z zazdrością na tych gości, którzy podjeżdżają zagazowanym Priusem.
Ale to jest też ciekawe, po pierwsze, że te Priusy nadal jeżdżą, a po drugie, że zamysł stworzenia ekonomicznego samochodu...
Co nalewasz?
Prosciutto.
Możesz nam też rozlać, wiesz, jak już sobie nalewasz.
Mam już starczy.
Dobra, rozlewajmy dalej to paliwo. Tak, że te samochody działają nie tylko po prostu, że wciąż są w stanie jechać, ale że podtrzymują ideę, zamysł producenta i one naprawdę są ekonomiczne. Inaczej po prostu nie byłyby wybierane na taki środek transportu właśnie jak Uber. I co zresztą też widać po czasami wyświetlaczach, jak się wejdzie do tego samochodu, że te auta mają 8-9 litrów średniego spalania po mieście w
jak
korkach.
Jakie 9? Jak tam masz 9 litrów, to go zwalniają od razu. Jak mi się nie mieścisz w 4,5, to wiesz, to...
To i tak dopłacasz, jakby
sobie. Może spuszcza.
I to w gazu.
Prądu spuszczał, bo teraz też drogi ma być.
Na węgiel.
No właśnie, czyli Priusy jeżdżą na węgiel i tutaj mamy kropkę.
Okay. Wiesz co, ale był taki też etap motoryzacji parowej, wiesz? Jakby to też nie było tak, że tam... Że
Łukasz, błagam, nie na stół, nie pluj na stół.
Ale słuchajcie, ale swoją drogą to przecież te 200 km na godzinę właśnie było w maszynie parowej, takiej na plaży w Daytonie.
No, tylko, że tam niewolnicy musieli węgiel wrzucać. Węgiel nie. Przywieźli, wojna później była.
Udało się dwa razy, bo za drugim razem wybuch. No. To był Disenberg zresztą.
Pierwszy
chyba.
I ostatni, dwa razy.
Nie.
To był tak zwany bilet w jedną stronę.
Ale właśnie pamiętam, czy przeżyli, czy nie. Podejrzewam,
nieistotne. Że
wypadł przy 200 na godzinę z maszyny parowej pędzącej po plaży, ważącej 15 ton na stalowych kołach. Myślę, że mogło się też skończyć
Jezu,
źle.
W ogóle to połączenie kropek. 200 na plaży na stalowych kołach, 15 ton. Nie wiadomo, czy przeżył. Kochani, przepraszamy was dzisiaj, bo często piszecie nam, że doceniacie naszą merytorykę i tak dalej. No
jeśli,
cóż.
Jeśli przeżył, niech się odezwie.
Dokładnie. Dobra. Jeśli nie, niech odezwie się jego rodzina.
Dobra. Tak, no ale a propos przyszłości, no to co? To będziemy wozami jak u Jetsonów śmigali niedługo, czy jak to
widzicie? Ale tak by wyobrażano sobie na przykład lata całe 50. w Stanach Zjednoczonych.
Tak. Żółtandu latały.
No zobaczcie, no wszystkie samochody z drugiej połowy lat 50., dlaczego to wyglądają tak, jak wyglądają? No bo dokładnie to była fascynacja, to był okres podboju kosmosu, zimnej wojny. Amerykanie się ścigają ze Związkiem Radzieckim, kto podbije kosmos. Czy w ogóle ktokolwiek wylądował na Księżycu, to chyba nie oddzielny
to
temat
jest
na
odwieczny podcast. Pojedynek.
Tak.
Wszyscy kochamy psa Łajkę.
Ale którego? Bo
Doc Łajka.
Doc Łajka. Trochę ich było, z tego co wiem. Więc wiesz, więc jakby, no nieważne. No ale tak czy siak, tak wyobrażano sobie samochody przyszłości. Dlatego te wszystkie amerykańskie krążowniki SHOS miały te stateczniki z tyłu, wielkie skrzydła, rakiety na masce Chevy 57 z rakietami. 59 rok to okres największych skrzydeł w samochodach i tak dalej.
A nawet jak byłeś wystarczająco odważny, to miały autopilota.
Miały wiele rzeczy. Jakby z tą motoryzacją spotkałem się teraz na Kubie, więc ale nie będę wyprzedzał faktów. Zrobimy o tym oddzielny materiał. Natomiast jak sobie czytasz te materiały, które nawet były w polskim motorze z lat 50., jak będzie czy lat 60., czyli świat roku 2000, bo to była ta magiczna granica dla wszystkich.
Nowy wiek.
To wszędzie znajdziesz opis latającej motoryzacji, motoryzacji zupełnie innej, motoryzacji autonomicznej.
No była też pływająca, te próby tworzenia amfibii przeróżnych, no też miały miejsce. Trochę za sprawą fascynacji też chociażby, czy w starych
Kevinem
filmów,
Costnerem chyba
czy starych filmów z Jamesem Bondem, że tam to chyba Lotus wtedy był autem podwodnym i można było sobie tak fajnie popływać pod wodą. Fajnie jakby można już w ogóle było popływać na wodzie, były zresztą takie auta.
Nie, no masz amfikara, jakby nie, tak, no, było tak. dużo udanych konstrukcji.
Francuzi też tworzyli Lotus i Bond, to już chyba 70 lata czy 80.
A pan samochodzik?
Hello. O, tak, no właśnie. To był, to Senewrat.
Jeszcze jak, że tak powiem.
A z takich tych to był, poczekaj, jeszcze najpiękniejszy to był Wampir z Faratu. Nie, wy nie kojarzycie.
To chyba tam trzeba było zaakceptować, że ma się 18 lat.
Nie, bo Wampir z Faratu to był czechosłowacki horror.
Boże. To już brzmi w ogóle, już samo to Czechosłowacja brzmi jak horror.
Właśnie z krainy Krecika, słuchajcie, powstał czechosłowacki horror o samochodzie, który wysysał krew przez pedał gazu. I był to, była to taka czarna Skoda, która jeździła, prototypowa, zresztą jest do dzisiaj w muzeum w Mlada Bolesław, bo faktycznie była prototypem, ale to jest takie kino, którego się już nie odzobaczy.
Nie
więc,
pytam, jak na to kino w ogóle trafiłeś, ale dobrze. Idźmy troszeczkę dalej do brzegu, bo myśląc o tej motoryzacji przyszłości, okej, były te pomysły, żeby samochody latały. Ja rzuciłem trochę na wyrost na początku, że to będą dwa leżaczki w jakiejś lodówce, my będziemy sobie popijać drinki, a samochód zawiezie nas wszędzie tam, gdzie chcemy. Ale nawet jak z Łukaszem rozmawiałem i trochę to był początek też naszej rozmowy, że mówię, kurde, bo może faktycznie my taką Astrą 1.4 za te kilka lat będziemy się naprawdę jarać, że może ta kierownica w środku, bo mówisz, że autonomia to jest coś odległego. Ja uważam, że to nie jest coś odległego, zwłaszcza jak zobaczymy, że Tesla naprawdę potrafi jeździć już nie najgorzej autonomicznie. Oczywiście ale jeszcze są kwestie prawne.
Spójrz na nowe BMW 7, które wygląda jak Rolls, ale jest w wykonaniu BMW, więc będzie działało i będzie funkcjonowało i z elektroniką nowoczesną. Właściwie nowa 7 ma pełną autonomię.
No właśnie.
Nowa S-klasa właściwie ma też chyba tam pełną prawie autonomię. Tak naprawdę podejrzewam, że to jest kwestia wgrania odpowiedniego software'u do tych samochodów, żeby te samochody faktycznie jeździły zupełnie same.
I przede wszystkim ustaleń, myślę, że prawnych, ogólnie stworzenia prawa, kto odpowiada samochodowi.
To jest największy problem.
Faktycznie, to jest największe wyzwanie. To jest w ogóle ciekawy temat na sam odcinek, a nie na teraz, bo tutaj naprawdę tych wątków prawnych wokół tego wyjątkowo nienudnych jak na prawo
tutaj
jest
masz
mnóstwo.
Ten największy dylemat, tak? Czyli jeżeli dojdzie do wypadku, nie uniknie w wypadku w pewnej sytuacji, będziesz miał na przykład dziecko i zakonnicę, w kogo powinien uderzyć samochód.
Zakonnicę.
Ja wiem, ale
bo zakonnice krzywdzą dzieci, więc jak zginą
zakonnicę. A jeśli to będzie nieletnia zakonnica?
Ale jak zginą zakonnicę, to mniej dzieci będzie cierpieć.
A powiedz to Toyocie na przykład, wiesz? I Toyota, żeby to wprowadziła na przykład w danych.
A Toyota zwierząca i co wtedy?
Na przykład, wiesz, Toyota wtedy na ten. Więc jakby wiesz, tych dylematów jakby jest naprawdę całe mnóstwo. Faktycznie autonomicznych pojazdach, które są. autonomia też będzie miała rację bytu pod jednym warunkiem, że wszystkie samochody będą autonomiczne, tak, że faktycznie będzie porozumiewał się jadąc ze wszystkimi samochodami dookoła i będzie ta autonomia działała.
No to przede wszystkim wymaga też miast i ogólnie jakiegoś sieci komunikacji metropolii, tak jak na przykład już samochody się sygnalizują w Stanach Zjednoczonych, Audi chyba coś takiego ma, że synchronizuje się ze sygnalizacją świetlną i na ekranie pokazuje ci się na przykład, kiedy ci się zapali światło zielone. Dzięki temu wiesz przede wszystkim, że możesz na przykład trochę wcześniej zwolnić, zaoszczędzić paliwo, ale ogólnie...
Prąd,
czy tam inne rzeczy, ale ogólnie ta komunikacja z infrastrukturą, mam wrażenie, że będzie w tej sytuacji konieczna.
Wiesz, do niedawna nie było nie do pomyślenia, że będzie ci samochód jechał, czytał znaki, jechał z prędkością znaków, będzie utrzymywał się między liniami. Jakby parę lat temu to była rzecz, którą mogłeś oglądać w filmach science fiction. Dzisiaj masz to na co dzień. Już dzisiaj oni to poprawili, natomiast my kiedyś robiliśmy... Znaczy, mam kolegę, którego kolega tak robił, że zakładało się butelkę na kierownicę, żeby kierownica była obciążona.
Wszyscy mamy takiego kolegę.
Dokładnie. Moim jest Łukasz na przykład.
Jechałeś samochodem i on jechał absolutnie autonomicznie, bo miał obciążenie na kierownicy, bo to jest taki bezpiecznik, nazwijmy to, producenta, że musisz mieć dwie ręce na kierownicy, więc jak nie trzymasz tych dwóch rąk na kierownicy, to on cię po 15 czy 30 sekundach wyłącza tryb prowadzenia między pasami. Ale jak obciążysz kierownicę butelką wody, to nagle się okaże, że to działa. Znaczy już nie, bo już na to też wpadli, zlikwidowali to, ale kiedyś działało.
Jezu, brzmisz po prostu jakiś taki smutny teraz. Mówię, a już w sumie to nie działa.
Bo plastik się wycofuje, to już butelka nie działa.
No, a szklana jest za ciężka i samochód zaczyna skręcać. A myśląc przyszłość motoryzacji, możemy postawić dość ryzykowną tezę, że przyszłość równa się zabieranie nam możliwości prowadzenia samochodu?
Nie. Ja, według mnie światek petrolheadów, szeroko pojęty, bo to petrolhead to jest może nawet zbyt górnolotne określenie, ale ludzi, którzy po prostu lubią prowadzić samochody, a niekoniecznie są petrolheadami, jest za dużo, żeby po prostu na to świat pozwolił. Tak mi się wydaje.
Gdybyśmy żyli w państwie policyjnym i w państwie, w którym, jakimś, w państwie, którym ambicją byłoby pilnowanie swoich obywateli, to faktycznie można byłoby powiedzieć, że no nie tak. Dopuścimy do prowadzenia samochodu. Wiesz, świetny sposób, tak? Jakby znasz każdą ścieżkę, wiesz, gdzie kto jedzie, wszystko jest przewidywalne i tak dalej.
No
i
tak,
dalej.
Ale co wtedy z rowerem, hulajnogą?
Zakazać do łagru.
Nie wiem tego, jakby może nie będzie dróg. A może będzie jak na Gwiezdnych Wojnach, wiesz, kiedy oni wpadają od
ale
miasta
Łukasz,
do miasta.
Ale ty też powiedziałeś ciekawą rzecz, że jest za dużo tych osób, które lubią prowadzić, a ja mam niestety kontrargument, który mnie zasmucił jakiś czas temu i chyba nawet w jednym z naszych pierwszych odcinków Motostories o tym mówiliśmy, że drastycznie spada ilość osób, które chcą mieć prawo jazdy, które chcą jeździć samochodem, dla których w ogóle samochód to jest jakikolwiek obiekt pożądania.
No to będzie pewnie argument przeciwko argumentowi i ciężko tutaj to prognozować, ale żyjmy nadzieją, że jakby ten...
Z drugiej strony sprzedaż samochodów nigdy nie była na tak wysokim poziomie, jak jest teraz.
No ceny powoli też.
Ceny powoli też, a jednak samochody są sprzedawane.
Może to jest taka właśnie tendencja, że wszyscy widzą, jak to rośnie, to chociaż nie chcę i nie potrzebuję, to kupię.
Inwestycyjnie Dacia Sandero. No.
Czyli wracamy do PRL-u.
Tak, dokładnie.
Fantastycznie.
Tak.
Dacia na kartki. No myślę, że to jest naprawdę, jeżeli słucha tego Jarosław Kaczyński, masz teraz swój kolejny punkt wyborczy. Dacia na kartki. Może nie samochody elektryczne, ale...
Ten jeden z miliona elektrycznych, wiesz?
No dokładnie.
Tak, tak. Nie no, już są korki przecież na buspasach.
Jeżeli tak dalej będziemy gadać, to będzie elektryczne, ale krzesło dla nas.
No to ekonomicznie, ekologicznie, przepraszam.
No i będzie przynajmniej w końcu jakiś
ale
węgiel.
Ale mam nadzieję, że na kółkach.
Jakiś ślad węglowy na pewno po nas.
Czy odpowiedzieliśmy w tym odcinku na jakiekolwiek pytanie?
Nie, znaczy nie wiemy jak będzie.
Dziękuję.
Ale poczekaj, teraz możemy się zastanowić. Elektryk, okej, okay, jakby to jest jeden kierunek. A może wodorowe samochody jednak?
No właśnie, tylko że ja bym chciał, bo to jest, mam wrażenie, coś takiego bardziej przypominającego nam o samochodach spalinowych, bo jednak trzeba zatankować, bo to jest sprawniejsze dużo. Jeżeli zabra się za to też Toyota, to można też stawiać tezę, że jest to rozwiązanie w miarę niezawodne, ale poświęcamy całą uwagę od wielu, wielu lat na infrastrukturę do samochodów elektrycznych. Producenci zmieniają swoje systemy i jakieś klucze biznesowe tylko po to, żeby dostosować swoją linię modelową do samochodów elektrycznych i to już trwa wiele lat i trwać będzie dalej. Teraz przestawienie się na samochody wodorowe
ale
to
posłuchaj,
nadal są dziesiątki
dobra, lat. Ale nie do końca, bo pół roku temu chyba byłem Mirajem w Berlinie i w Niemczech masz wtedy, na tamten moment, było około 120 stacji tankowania komercyjnych wodorem. komercyjnych, bo to nie jest takie oczywiste, że każda stacja benzynowa jakby, czy stacja wodorowa jest dostępna dla wszystkich. Na przykład w Polsce wbrew pozorom jest kilka stacji wodorowych. I one są, i są na przykład w Polsacie, no bo one, Miraje zostały zakupione do Polsatu i tam od razu musieli wybudować sobie swoją wewnętrzną, ale nie mogą sprzedawać tego, czyli jakby nie możesz podjechać swoim samochodem i go zatankować. Ma na przykład Solaris swoją wodorową stację, no bo produkuje też autobusy wodorowe,
no właśnie,
i robi testy i tak dalej, więc musi mieć swoją wewnętrzną.
I chyba MZA w Warszawie, z tego co pamiętam.
Nie pamiętam,
bo
właśnie.
Są wodorowe autobusy też.
Więc najprawdopodobniej, wiesz, to jest, ale nie można tego używać. I jeżeli weźmiesz pod uwagę, że w Niemczech tam rok temu było ich już 120 stacji, a ładujesz się nie tak jak, znaczy tankujesz nie tak jak prądem, tylko tak jakbyś, mniej więcej zajmuje to tyle czasu jak z instalacją gazową, czyli troszkę dłużej niż byś wlewał to paliwo, ale jakby jest to dłużej tam o 50%, czy o 100%?
Czyli 10 minut po prostu, no.
Nie.
Nawet nie.
Co ty? Jakby my tankowaliśmy tego Miraja.
Ale to ja już z hot dogiem liczyłem.
Tak, jakby wiesz, że w jakimś takim normalnym tempie tankowania instalacji LPG, swoją drogą to jest w ogóle ciekawe, bo on miał zbiornik 140 litrów, do którego mieści się 5 kilogramów.
No to Excel w kieszeni, żeby to
tak, bo jakby chodzi o to, że on musi być jakby rozprężony zupełnie, więc jakby tam chyba te 10 euro za kilogram to wychodziło, mniej więcej, czy tam 9 euro za kilogram.
Taniej niż węgiel.
I na tym jednym zbiorniku, czyli za 50 euro, przyjechaliśmy z Warszawy do Berlina.
Mhm. No właśnie, tylko ja mam, i masz rację pod tym względem, że to już gdzieś tam jest, ale ja mam jednak obawy i patrząc na działania Unii Europejskiej dotyczących samochodów elektrycznych i spalinowych, mam wrażenie, że motoryzacja nie jest w dobrych rękach i mam wrażenie, że jeżeli od tylu lat tworzy się lobby promujące samochody elektryczne, wpychające wręcz na siłę elektryfikację, zakazującą coraz bardziej producentom produkowania samochodów spalinowych, to teraz przeskoczenie nawet na wodór, jeżeli będzie możliwe technicznie, jeżeli będą chętni producenci nawet, żeby robić te auta, to trafi się jakiś matoł, który powie, że nie, bo my za dużo pieniędzy zainwestowaliśmy po prostu w promowanie samochodów elektrycznych.
No dobra, ale to też jest tak, że to może się ktoś pojawić i powie, jednak to jest ślepa uliczka w postaci elektryków, bo jest wiele argumentów, które za tym mówią.
Jest ich ogrom. Mam wrażenie, tylko że jeżeli ktoś by miał to powiedzieć, to już by, mam wrażenie, to powiedział.
No ale to dokładnie to samo było, jest od lat przecież z elektrykami. Niejednokrotnie słyszało się takie zdania, że samochody elektryczne mogłyby być gotowe już dużo, dużo wcześniej. No ale jakieś koncerny paliwowe skutecznie blokują, a zwłaszcza z pewnego terenu na świecie.
Na jakiej ulicy jest siedziba Orlenu?
To jest Jana Pawła? Nie. Nie, to nie jest Jana Pawła. To jest Solidarności chyba jeszcze.
Chyba tak.
Właśnie z tych rejonów mniej więcej.
Jana Pawła w to nie mieszajmy.
Dokładnie.
Ale...
Ewentualnie kardynała Dziwisza.
Nie, ja
akurat nic nie wiem.
Ja akurat mówię o Emiratach i tamtych rejonach. Emiraty bardzo skutecznie blokują rozwój elektryfikacji i mają ku temu słuszne powody, no bo doskonale wiemy, kiedy i z zarobku na czym powstał chociażby Dubaj. Więc są ku temu jakieś podwaliny ekonomicznie uzasadnione dla pewnych kręgów i uważam, że dokładnie to samo może być właśnie z przejściem pomiędzy tymi systemami, czy to będzie wodór, czy to będzie dalszy rozwój elektryfikacji. Ja od wielu, wielu lat jestem zdania, że rozwiniemy mocno tą elektryczność, a i tak finalnie wrócimy do hybryd, bo ten ślad węglowy i generalnie produkcja takiej ilości prądu i eksploatacja takiej ilości samochodów, to będzie bardzo ciężkie dla planety.
No dobra, no ale z drugiej strony, wiesz, jak też jestem za hybrydami typu plug-in, czyli jakby jeździsz 50 km na przykład na prądzie, czy tam 100 km na prądzie, jeździsz samochodem spalinowym. Ale z drugiej strony to są samochody, które są cięższe. Z drugiej strony to są samochody, które, żeby uzyskać ten prąd, też tą energię muszą skądś mieć, czyli spalisz to paliwo i tak dalej, i tak dalej.
Wiesz, a ja słyszałem ostatnio, i niech to będzie pozytywny koniec tego odcinka, że Porsche pracuje nad silnikiem spalinowym, nie emitującym żadnych toksycznych spalin.
No szkoda, no ale skoro tak trzeba.
No trudno, ale myślę, że to powinien być właśnie ten pozytywny aspekt na koniec, że może się da zrobić silnik spalinowy, porządny, który nie będzie emitował żadnych spalin, a nawet jeżeli będzie produkował, to w tak znikomym stopniu, że elektryki, choćby tego bardzo chciały, nie będą po prostu potrzebne.
Czyli jaka będzie sukcesja? Nigdy do końca.
Nie wiemy.
Czyli zmarnowaliście czas. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować, ocenić w Apple Podcast i porozmawiać z nami w Q&A na Spotify. Podcast Moto Stories napędza magazyn EVO. Więcej na evomagazin.pl.